Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 13 listopada. Dziś wspomnienie świętego Stanisława Kostki, wyznawcy, święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Litwa. Jak informuje portal Instytutu Ordo Iuris, Sejm Republiki Litewskiej odrzucił rządowy projekt ustawy znoszącej przepisy o ochronie małoletnich przed propagandą LGBTQ i inne literki oraz o ochronie tożsamości małżeństwa. Proponowana nowelizacja była wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze stycznia bieżącego roku. Według niego Litwa nie może zakazywać promocji homoseksualizmu wśród dzieci. Wyrok zapadł na podstawie skargi jednej z nieżyjących już pisarek, która w wydanym w roku 2013 dziele reinterpretowała znane baśnie tak, by promowały one homoseksualizm. Litewski inspektor do spraw etyki dziennikarskiej zakazał wówczas dystrybucji książki. Rząd litewski ugiął się jednak pod naporem Międzynarodowego Sądu i postanowił uchylić prorodzinne przepisy. Na szczęście w litewskim Sejmie projekt nie znalazł większości i został odrzucony. Hiszpania. W miniony czwartek w centrum Madrytu doszło do zamachu na życie byłego przewodniczącego prawicowej partii Vox. 78-letni polityk pan Alejo Vidal Quadras Roca został postrzelony w twarz, gdy wychodził ze mszy świętej z jednego ze stołecznych kościołów. Sprawcy nie ujęto. Świadkowie i policja twierdzą, że był to mężczyzna ubrany w czarny kask, który pod koniec mszy pojawił się w pobliżu kościoła. Po oddaniu strzału uciekł na motocyklu prowadzonym przez inną osobę. Życiu polityka nie zagraża niebezpieczeństwo, ale stan jego zdrowia lekarze określają jako ciężki. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Stanisława Kostki, wyznawcy. Stanisław urodził się 28 października 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu, w rodzinie kasztelana zakroczymskiego Jana. W wieku 14 lat wraz ze swoim bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Wolny czas spędzał na lekturze, modlitwie i pokucie. Jego akty pokutne nie podobały się kolegom, którzy z niego drwili. W wieku 15 lat Stanisław ciężko zachorował. Jako że nie mógł otrzymać komunii świętej, święta Barbara zjawiła się w towarzystwie dwóch aniołów i przyniosła mu wiatyk. Ukazała mu się również Matka Boża i nakazała Stanisławowi wstąpić do jezuitów. Na to młodzieńcowi nie udało się uzyskać zgody rodziców i postanowił uciec do Rzymu. Zatrzymując się na krótko u jezuitów w bawarskim Dillingen, Stanisław otrzymał od nich rekomendację. W Rzymie przyjęto go do nowicjatu przy kościele świętego Andrzeja. Ojciec Stanisława starał się groźbami skłonić go do odejścia. Młodzieniec złożył jednak wkrótce pierwsze śluby zakonne. W wieku 18 lat Stanisław ciężko zachorował. Zmarł w nocy 15 sierpnia 1568 roku zaopatrzony sakramentami. Został beatyfikowany w roku 1606 przez papieża Pawła V i kanonizowany w roku 1726 przez Benedykta XIII. Święty Stanisław Kostka jest patronem katolickiej młodzieży. Szwajcaria. Międzynarodowy organ negocjacyjny, będący komórką Światowej Organizacji Zdrowia, opublikował najnowszy projekt tzw. traktatu antypandemicznego. Pracę nad traktatem, który ma nas wszystkich uratować, przede wszystkim poprzez zamknięcie nam ust, gdybyśmy chcieli kiedykolwiek podważać czystość intencji panów globalistów, trwają już od lutego ubiegłego roku. Dotychczasowe projekty tej nowej międzynarodowej umowy przewidywały przyznanie WHO specjalnej, centralnej roli w kierowaniu globalną polityką zdrowotną, oczywiście kosztem państw sygnatariuszy. Światowa Organizacja Zdrowia zyskałaby możliwość samodzielnego ogłaszania stanu pandemii a państwa sygnatariusze mieliby być zobowiązani do filtrowania i usuwania tzw. fake newsów, czyli wszystkiego, co będzie podważało oficjalną narrację. Najnowsze poprawki do projektu przewidują całkowicie nowy mechanizm finansowania WHO oraz rozszerzenie możliwości przystępowania do traktatu antypandemicznego, tak by mogły do niego przystępować nie tylko państwa, ale również organizacje międzynarodowe, na przykład Unia Europejska, która mogłaby dla naszego wspólnego dobra uciszyć niepokorne, sceptyczne względem pandemii państwa. Czy zespołowi Sprawek Okiem Katolika wystarczy inwencji, żeby wypracować na ewentualność przyszłych pandemii zupełnie nowy język, który będzie omijał algorytmy? Zobaczymy. Wielka Brytania oraz Włochy. W minionym tygodniu brytyjskie media obiegła informacja o ciężko chorej 8-miesięcznej dziewczynce, Indi Gregory. Dziecko cierpi na rzadką chorobę, z powodu której mięśnie nie rozwijają się jak należy. Brytyjscy lekarze podjęli swoją ulubioną decyzję, czyli zdecydowali się na uśmiercenie dziecka poprzez odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. Pomoc zaoferował Szpital Pediatryczny Dzieciątka Jezus w Rzymie, jednak angielscy lekarze nie zgodzili się na transport dziewczynki. Włoski rząd natychmiast przyznał dziewczynce obywatelstwo, co miało ułatwić podjęcie próby ratowania jej życia. Niestety, brytyjski sąd odrzucił apelację i w sobotę zdecydował o odłączeniu dziewczynki od aparatury. Stany Zjednoczone. W niedzielę 5 listopada New York Times opublikował najnowszy sondaż dotyczący przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w wyborach zmierzą się ci sami kandydaci co w roku 2020, czyli pan Joe Biden oraz pan Donald Trump. Pomimo nękania postępowaniami sądowymi oraz jawnej wrogości mainstreamu wobec pana Trumpa, a może dzięki nim, ma on powody do optymizmu. Z sondażu wynika bowiem, że były republikański prezydent wygrywa z panem Joe Bidenem w 5 z 6, tak zwanych swing states, czyli stanach, których wynik może zaważyć na wyborze prezydenta. Przewiduje się, że w przyszłorocznych wyborach takimi stanami będą m.in. Georgia, Nevada, Arizona i Pensylwania. W amerykańskim systemie wyborczym nie ma znaczenia, który kandydat osiągnie więcej głosów w głosowaniu powszechnym. Liczy się liczba elektorów w poszczególnych stanach, a te decydujące znajdują się właśnie w tych regionach, w których dziś Trump zyskuje coraz większą przewagę. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Kontynuacja punktu trzeciego, działania Boga. Czy ci, którzy odpowiedzą na dar Boga i osiągną szczęśliwość w niebie, zawdzięczają samemu Bogu to, że w ten sposób odpowiedzieli na Jego dar i zasłużyli na swoją szczęśliwość? Tak, zawdzięczają wszystko to wyborowi przeznaczenia Bożego. Czy ten wybór uczyniony jest odwiecznie w Bogu? Ten wybór uczyniony jest odwiecznie w Bogu. Na czym polega ten wybór w przypadku tych, którzy są Jego przedmiotem? Polega na tym, że Bóg wyznaczył im pewne miejsce w niebie i że przez działanie swojej łaski spowoduje, że będą je w stanie pewnego dnia osiągnąć. Co powinni robić ludzie, rozmyślając o wyborze odwiecznego wybrania w Bogu? Powinni poprzez całkowitą ufność w działanie łaski dawać sobie powody, tak jak jest to tylko możliwe tutaj na ziemi, do tej pewności, że są w liczbie przeznaczonych. Czy Bóg jest wszechmogący? Tak, Bóg jest wszechmogący. Dlaczego mówi się, że Bóg jest wszechmogący? Dlatego, że Bogu, który jest bytem jako takim, podlega wszystko, co nie sprzeciwia się bytowi, czyli wszystko, co istnieje. Czy Bóg jest szczęśliwy? Tak, bo Bóg jest szczęśliwością, gdyż cieszy się nieskończonym dobrem, które nie jest niczym innym, jak Nim samym. Część czwarta. Osoby boskie. Co oznacza, że Bóg jest duchem w trzech osobach? Oznacza to, że istnieją trzy osoby, a każda jest duchem, który jest Bogiem i który cieszy się wszystkimi atrybutami boskości. Jakie są imiona tych trzech osób, które są tym samym Bogiem i które cieszą się wszystkimi atrybutami boskości? Nazywa się je Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Kim jest Ojciec w Bogu? To ten, który nie mając początku, rodzi Syna i od którego pochodzi Duch Święty. Kim jest Syn w Bogu? Syn jest tym, który jest zrodzony przez Ojca i od którego, tak samo jak od Ojca, pochodzi Duch Święty. Kim jest Duch Święty w Bogu? To ten, który pochodzi od Ojca i Syna. Czy te trzy osoby w Bogu są odrębne od Boga jako takiego? Te trzy osoby w Bogu nie są odrębne od Boga jako takiego. Czy są one odrębne od siebie? Tak, są one odrębne od siebie. Co oznacza, że trzy osoby w Bogu są odrębne od siebie? Oznacza to, że Ojciec nie jest ani Synem, ani Duchem Świętym. Syn nie jest ani Ojcem, ani Duchem Świętym. Duch Święty nie jest ani Ojcem, ani Synem. Czy te trzy osoby mogą być od siebie oddzielone? Te trzy osoby nie mogą być od siebie oddzielone. Czy są razem odwieczne? Tak, są razem odwieczne. Czy Ojciec w odniesieniu do Syna posiada wszystkie atrybuty Boga? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska. Znany polityk Konfederacji oraz Nowej Nadziei, poseł Przemysław Wipler, który wrócił do politycznej kariery po zakończeniu wykonywania mandatu posła PiS oraz partii Korwin, udzielił niepokojąco brzmiącego wywiadu internetowej telewizji Super Expressu. W rozmowie z prowadzącym, niegdyś konserwatywny polityk, wypowiedział się na temat pomysłu wprowadzenia tzw. związków partnerskich. Pan Wipler nie potępił jednak tej idei, a wyraził dla niej swego rodzaju poparcie. Polityk Konfederacji powiedział: postulat dotyczący zmniejszenia poziomu biurokracji i ułatwienia życia osobom żyjącym w nieformalnych związkach jest poniekąd zgodny z deregulacyjnym podejściem wolnościowym Konfederacji. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o związki homo czy heteroseksualne. Choć pan Przemysław Wipler nie chce zrównania małżeństw cywilnych z tak zwanymi związkami jednopłciowymi, jego wypowiedź oznacza, że akceptowalne jest według niego dostosowywanie prawa państwowego tak, by ułatwić życie osobom żyjącym w nieformalnych związkach, w tym związkach homoseksualnych, co jest swojego rodzaju uznaniem tej rzeczywistości. A takiego podejścia nie można nazwać ani katolickim, ani nawet konserwatywnym. Ponownie Polska. Jak donosi dziennik Gazeta Prawna, formująca się lewicowo-liberalna koalicja parlamentarna zapowiedziała już pierwsze pro-genderowe zmiany w polskim prawie. Według ustaleń dziennika w sporządzonej umowie koalicyjnej znalazł się zapis o wprowadzeniu do kodeksu karnego przepisu wprowadzającego karalność tzw. mowy nienawiści względem środowisk LGBTQ i inne literki. Obecny przepis przewiduje karę za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Nowa koalicja rządowa chce do tego paragrafu dodać kategorię płci, wieku, niepełnosprawności oraz tzw. tożsamości płciowej, ekspresji płciowej oraz orientacji seksualnej. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś chciałbym podzielić się bardzo wyraźną obserwacją, której już po raz nie wiadomo który dokonałem w swoim życiu. Teza jest oczywista i być może dla Ciebie, mój drogi słuchaczu, brzmieć ona będzie banalnie. Jednak po pierwsze, rzeczy nawet oczywiste nie zawsze łatwo jest, przynajmniej mi, wprowadzać w życie. A po drugie, o ile łatwiej jest w coś wierzyć, gdy tyle razy można było potwierdzenie tej tezy obserwować we własnym życiu. Jeżeli zatem, mój drogi słuchaczu, dzisiejsza rozprawka wyda Ci się banałem, wybacz mi i zwyczajnie pozwól mi podzielić się swoim zdumieniem, jak sprawdza się pewna zasada. O co chodzi? Otóż o to, że niczego w życiu nie warto budować nie opierając tego na Panu Bogu, nie rozpoczynając od powierzenia tego Panu Bogu i nie powierzając Mu tego wciąż na nowo. Mówię o wszystkim, co można by nazwać jakimś projektem, przedsięwzięciem, zamierzeniem, sprawą, problemem do rozwiązania. W dawnej duchowości katolickiej sprawa ta wydawała się oczywista. Nie wychodzi się orać pola i siać na nim bez powierzenia sprawy Bogu. Nie rozpoczyna się wojny czy nawet pojedynczej bitwy, nie powierzając sprawy Bogu. Bogu powierzało się wszystko. W nowoczesnym, modernistycznym podejściu istnieje tendencja do dwóch wypaczeń. Albo przedstawia się Pana Boga jedynie w aspekcie życia duchowego, jakby uwłaczało Jego wielkości, a naszej powadze, powierzanie Mu na przykład podejmowanego przez nas zadania skopania ogródka. Drugim, też często dziś spotykanym wypaczeniem jest proszenie Pana Boga o konkret. Chcę samochód, chcę cudownego uzdrowienia. Daj mi tego, a tego chłopaka za męża. Z jednej więc strony mamy niepowierzanie Bogu prozy życia, z drugiej konkretne żądania, zgodnie z naszym wyobrażeniem tego, co dla nas dobre. Wróćmy do obserwacji, którą ostatnio poczyniłem. Jak każdy człowiek, mam w swoim życiu rozpoczęte sprawy, pewne pola troski, zmartwienia, problemy do rozwiązania, zarówno w życiu osobistym, jak i chociażby w tej pracy, w projekcie o nazwie Sprawki Okiem Katolika. I jak to w życiu bywa, tutaj coś wychodzi, tam nie wychodzi. Tutaj widać postępy, gdzie indziej coś idzie jak krew z nosa lub nawet się cofa. Natomiast zrobiwszy ostatnio prosty schemat i zastanowiwszy się, co z tych rzeczy powierzałem Bogu, a co robiłem wierząc w swoje własne siły, które pomysły rodziły się w czasie uporządkowanego życia modlitewnego, a które w czasie mniej uporządkowanego. Myślę, że już wiesz, mój drogi słuchaczu, o co mi chodzi. Naprawdę na tym schemacie widać było pewne zależności. Kwitnie tam, gdzie pokornie polegam tylko na Panu Bogu i Jemu powierzam daną sprawę. Natomiast tam, gdzie, co wciąż zdarza mi się bardzo często, biorę sprawy w swoje ręce i polegam tylko na swojej pomysłowości, zaradności i temu podobne, tam idzie jak krew z nosa lub nie idzie wcale. Ta krótka rozprawka oczywiście nie ma na celu zniechęcenia Cię do pomysłowości i zaradności, ale do niepolegania na nich bez opierania wszystkiego o Pana Boga. Jakie to jest proste i jednocześnie jakie często trudne. Wszystko powierzać. Od kwiatka w doniczce, który stawiamy w naszym pokoju, przez pracę zawodową, wychowanie dzieci, po na przykład naprawienie pękniętej relacji. Radzę do niczego nie zabierać się bez osadzenia tego w Panu Bogu. Jest to strata czasu i energii oraz ryzyko, że jeszcze bardziej się namiesza. Powierzać warto absolutnie wszystko. Jest to obserwacja obecnie u mnie bardzo świeża, chociaż czynię ją nie wiadomo po raz który. I dlatego chciałem się tym podzielić. Dziękuję za wysłuchanie. Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wczoraj, w niedzielę 12 listopada została odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. O kolejnej poinformuję wkrótce. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.